Studenckie Studio Radiowe Egida przedstawia. Słuchowisko według opowiadania Fiodora Dostojewskiego Bobok.
Mów, Iwanie Iwanowicz, na miłość boską, będziesz ty kiedyś trzeźwy?
Inne żądanie, Iwanie Ardalionowiczu. Nie. Nie, ja się nie obrażam. Skromny ze mnie człowiek, ale cóż, robili ze mnie wariata. Kiedyś przypadkiem jeden malarz wziął mnie za modela. Bądź co bądź, powiada, jesteś litera. Zgodziłem się, no a on to wystarczy. No i potem czytam w gazecie. Idźcie popatrzeć na to chorobliwe, bliskie obłędu indywidu. Trudno, niech będzie. Ale pytam, jakże tak od razu w gazecie?
Słyszałem, słyszałem. Ale mówią też o tobie od tego czasu.
Myślę, że ten malarz nie sportretował mnie dla literatury, tylko dla moich dwóch symetrycznych brodawek na czole. Że niby fenomen. Idei teraz brak. No to ujęli się na fenomeny. Udały mu się te moje brodawki jak żywe. Oni to nazywają realizmem.
Piszesz i piszesz, a nic z tego nie ma. W ciągu 2 lat 40 listów do redakcji różnych wysłałeś. To same znaczki. Wydałeś pewnie ze 4 ruble. I co ty z tego masz? Coś dziwnego z tobą się dzieje, Iwanie Iwanowiczu.
Masz rację. Coś się ze mną dzieje dziwnego. I charakter mi się zmieni. I głowa mi boli. Zaczynam widzieć i słyszeć jakieś dziwne rzeczy. Nawet nie głosy, lecz tak jakby ktoś koło mnie szemrał. Bobok, bobok. Bobok.
Co znowu za bobok?
Nie dalej jak wczoraj. Byłem na pogrzebie. Mój daleki krewny, nawet radca kolegialny. Żona, syn, córek, wszystkie niezamężne. Ile to same krewniki muszą kosztować? Nieboszczyk sobie jakoś radził. No a tu ma wdowia pensyjka. Pustą stronę. Zawsze mnie przyjmowali niegościnnie. Ale na pogrzeb poszedłem. Chyba za 20 lat nie byłem na cmentarzu. Dzieci mi się podali. To ci dopiero miejsce. Męża.
No, no.
Pogrzeb. Przykra rzecz. Nie jeden. Nieboszczyków było kilku. Spory zapaszek. Uroczystości pogrzebowe przeciągały się. No to poszedłem się przejść. Zaglądałem do kwater. Czytałem tabliczki. O tak, nudów. Kiedy wróciłem na miejsce, okazało się, że wszystko już zakończone. Trupy ziemi, a ja sam, sam już ziemi. Poczułem się zmęczony i przysiadłem sobie trochę na jednym z nagrobków. Zamyśliłem się stosownie do okoliczności. Przypuszczalnie siedziałem tam długo, nawet za długo. Nie wiem, jak to się stało, lecz nagle zacząłem słyszeć różne rzeczy. Z początku nie zwracam uwagi i lekceważę to, ale rozmowa trwa. Słyszę wyraźnie jakieś głosy,
bliska dochodzące. Ocknąłem się i nastawiłem ucha.
Nie, ekscelencjo, tak nie można, on nie. Pan mówi, nie, ja wypisuję karo, a pan ma teraz wyszedłem karo. Trzeba było wypisować karo.
Więc co? Grać na panu? Gdzie w takim razie emocja?
Nie, nie można, ekscelencjo. Bez gwarancji ani ruch. Trzeba koniecznie zdziać się. I żeby była jeszcze jedna ciemna lewa.
No, dziadka się tu nie dostanie.
Co to za aroganckie gadanie? Dziwne, zaskakujące. Jeden głos taki pewny siebie, dostojny, drugi miękki, jakby polukrować. Nie uwierzyłbym, gdybym nie słyszał na własne uszy. Na sypie przecież nie byłem. Skąd tu preferans? Co to za generał? Że głosy dochodziły z grobów, co do tego nie mogło być wątpliwości. Pochyliłem się i przeczytałem na pomniku. Tu spoczywa generał major Pierre Boyedo, kawaler następujących orderów. Zmarł w sierpniu bieżącego roku, w wieku lat 57. Spoczywajcie, drogie prochy, do radosnego świtu. Widzicie, Siemionie Antalionowiczu. Do diabła. Faktycznie generał. Na drugim grobie, skąd dochodził uniżony głos, jeszcze nie było pomnika, tylko płyta. Widocznie ktoś nowy, sądząc z głosu radca dworu. Ale to mało. Posłuchaj dalej.
Ojej.
Ach, on znowu tka. Karanie boskie z tym sklepikarzem. Zatem ja muszę leżeć akurat obok niego.
Ależ ja wcale nie czkałem. Na czczo przecie jestem. Taka już moja natura. A pani dobrodziejka wciąż grymasi. Nie może się odzwyczaić.
A po co się tutaj położył?
Położyli mnie, paniusieczko. Małżonka i drobne dziadki. Nie sam tu ległem. Zagadka śmierci, dobrodziejko. Sam bym się za nic nie położył koło pani, za skarby świata. A jeśli leżę, to stosownie do swego majątku, sądząc z taksy. Na to bowiem zawsze nas stać, żeby za grób nasz wedle trzeciej kategorii zapłacić.
Uciłałeś sobie. Ludzi oszukiwałeś.
Jak panią mogłem oszukać, jeżeli prawie od stycznia ani grosika nie uiściłaś? Rachuneczek czeka na panią w sklepie.
Co za głupota! Tu moim zdaniem głupio jest dochodzić swych należności. Proszę iść na górę, upomnieć się u siostrzenicy. Ona po mnie dziedziczy.
Gdzieżbym się teraz upominał? Gdzieżbym tam chodził? Oboje osiągnęliśmy kres i przed sądem Bożym równiśmy w grzechach.
Równiśmy w grzechach? Proszę się w ogóle do mnie nie odzywać.
Ojej.
Ciekawe, ekscelencjo. Jednak sklepikarz liczy się z dziedziczką?
Ja myślę, że się liczy. Cóż w tym dziwnego?
Ale, ekscelencjo, tutaj jest całkiem inny porządek.
Co tam za inny porządek?
Przecież my, że tak wyrażę, umarliśmy, ekscelencjo.
Ach, istocie. No ale jednak jest jakiś porządek.
Tak, ale mi dogodzili. To mnie dopiero ubawili. Skoro już tutaj doszło do tego, to o co można mieć pretensje tam na górze? A to ci historia. Słuchałem jednak dalej, chociaż z niezmiernym oburzeniem.
Thank you. chciałbym sobie jeszcze Boże. Och, wiecie, jak ja bym sobie jeszcze Boże.
Słyszy pan, ekscelencja? Ten nasz znów zaczyna. Przez 3 dni milczy i nagle, och, jak ja bym sobie jeszcze pożył. I to z takim, wie pan, apetytem.
I z lekkomyślnością.
Kiedy go już porządnie bierze, ekscelencjo, i kiedy już, wie pan, całkiem zasypie, jest przecież tutaj od kwietnia, nagle znów słychać, och, jak bym sobie jeszcze pożył.
Nudno tu cokolwiek.
Słusznie, ekscelencjo, nudno. A może by tak podroczyć się nieco z Awdokią Ignatiewną?
Nie, ślicznie dziękuję. Nie znoszę tej krzykliwej mamzeli.
Ja ze swej strony też was obu nie znoszę. Jesteście nudziarze. Nie potraficie opowiedzieć nic dla duszy. A panu, ekscelencjo, nie radzę zadzierać nosa. Ja o panu coś mogłabym powiedzieć. Jak to pana spod pewnego małżeńskiego łoża lokaj rano wyniósł szczotką.
Co za złośliwa niewiasta.
Ojej, ojej, matuchno. Awdotio Ignatiewno, powiedz mi pani złociutka, złego nie pomnąc, cóż to ja pokutę odbywam, czy co?
Ach, on znów swoje zaczyna. Tego tylko brakowało. Ale zalatuję od niego. Pewnie się na bok przewrócił.
Nie ruszałem się, dobrodziejko, i wcale ode mnie nie zajeżdża, bom jeszcze ciało w całości uchował. No, a paniusie to widać ruszyło, bo fetor tu faktycznie niemożliwy, nawet jak na to miejsce tutaj. Jeno, z grzeczności milczę.
Ach, wstrętny złośliwiec! Sam cuchnie na odległość i jeszcze na mnie wszystko spędza.
Ojej, ojej, żeby już ten 40 dzionek wreszcie nadszedł. Żałosny ich lament nad sobą słyszeć. Małżonki szloch i dziatek płacz cichy.
Masz też o czym marzyć. Nażrą się kuty i pójdą sobie. Ach, żeby się ktoś wreszcie obudził.
Awdocie Ignatiewna, proszę chwilę zaczekać. Zaraz odezwą się nowi.
A są może wśród nich młodzi ludzie?
Są i młodzi, Awdocie Ignatiewna. Nawet zupełne młodziki.
Ach, jak to dobrze.
No co, jeszcze nie zaczęli?
Nawet onegdajsi jeszcze się nie ocknęli, ekscelencjo. Sam pan raczej wiedzieć, że niekiedy cały tydzień milczą. Dobrze, że ich onegdaj wczoraj i dziś naraz wszystkich przynieśli, bo to przecież na jakieś 10 sążni wokół są prawie sami zeszłoroczni.
To może być ciekawe.
Dziś na przykład, ekscelencjo, pochowano rzeczywistego, tajnego radcę Tarasiewicza. Po głosach poznałem. Znam jego brata, dopiero co trumnę spuszczał.
A gdzie on leży?
Ach, jakieś 5 kroków od pana, ekscelencjo, w lewo. Prawie tuż u pańskich nóg. Mógłby pan, ekscelencjo, zawrzeć z nim znajomość?
Nie. Ja miałbym pierwszy?
Ależ on sam zacznie, ekscelencjo. Nawet pochlebi mu to. Niech mi to pan powierzy, ekscelencjo, a ja...
Cóż to się ze mną dzieje?
Nowy, ekscelencjo, nowy. Bogu dziękować jak prędko. Nowi czasami cały tydzień milczą.
Ach, zdaje się młody człowiek.
Ja wskutek komplikacji tak niespodziewanie... Szulc mi jeszcze w przeddzień powiedział, powstała, powiada, komplikacja, a mnie nagle rano się zmarło.
No, trudno, młody człowieku, nie ma rady, nie trzeba rozpaczać. Prosimy bardzo do naszej, że tak powiem, Doliny Józefata. Dobrzy z nas ludzie, jak nas pan pozna, to się przekona. Jestem generał major Pierwojedow, Wasilij Wasiliewicz. Do
usłyszenia. Nie, to przecież nie ma... Leczy się u Szulca. Wie pan, wywiązała się u mnie komplikacja. Z początku piersi mi obłożyło, zacząłem kaszleć.
Potem się przeziębiłem. Płuca i influenza. Ma tu nagle całkiem niespodziewanie. Przede wszystkim niespodziewanie.
Zada pan początkowo piersi?
Tak, piersi i flegma. A potem nagle nie ma flegmy, ale coś w piersiach. Nie mogę oddychać, wie pan.
Wiem, ale jeśli piersi, to powinien był pan raczej do Elka, a nie do Szulca.
Ja, wie pan, ciągle się wybierałem do Botkina i nagle...
No, Botkin to sporo drze.
Ale nie, on się wcale nie drze. Słyszałem, że jest taki grzeczny, bada ponoć uważnie.
Jego ekscelencja miał na myśli honorarium.
Ach, co pan mówi, tylko 3 ruble i tak troskliwie bada i tyle recept. No więc koniecznie chciałem do niego, tak mi go polecono. No więc jak mi panowie radzą? Do Eka czy do Botkina?
Co? Dokąd?
Kochany chłopcze, kochany, promienny chłopcze, jak życie kocham. O, gdyby takiego mieć koło siebie.
O, to nie. Na to się nie mogę zgodzić. To ma być współczesny nieboszczyk. Słuchaj, Simeonie Ardanoliowiczu, dalej. Nie spieszmy się z wyciąganiem wniosków. Ten młodzik, nowy, pamiętam go jak leżał w trumnie. Miał minę wystraszonego kurczaka, najpaskudniejszą w świecie. Ale co dalej? Ale tu zaczął się taki harmider, że nawet nie spamiętałem wszystkiego, bo bardzo wiele osób zbudziło się naraz. Zbudził się urzędnik, radca stanu i z miejsca zaczął rozmowę z generałem o projekcie nowej podkomisji w Ministerstwie Spraw i o prawdopodobnych w związku z tą podkomisją przesunięciach na pewnych stanowiskach. Tym bardzo, ale to bardzo zainteresował generała. Wyznam, że sam dowiedziałem się o tym i owym, i aż się zdziwiłem, jakimi to czasami drogami można się dowiedzieć w stolicy różnych nowinek administracyjnych. Następnie na wpół ocknął się pewien inżynier, ale długo plut coś 3 po 3, tak że nasi nie ruszyli go nawet, zostawiając w spokoju, aż swoje odleży. Oznaki mobilnego ożywienia okazała też pochowana rano pod katafalkiem wielka dama. Niebiezjatnikow, tak bowiem nazywał się ów uniżony i znienawidzony przeze mnie radca dworu, leżący obok generała Pierwojedowa, był bardzo tym wszystkim podniecony i dziwił się, że tym razem wszyscy tak prędko się budzą. Wyznam, że i ja się zdziwiłem. Zresztą niektórzy spośród obudzonych zostali pochowani jeszcze przed wczoraj. Na przykład pewna bardzo młodziutka panienka, może 16-letnia, ale cały czas chichocząca, trętnie i obleśnie chichocząca.
Ekscelencjo, tajny radca Tarasiewicz raczy się budzić.
Że co?
To ja, ekscelencjo. Na razie tylko ja, o łaskawca.
O co panu chodzi? Czego pan sobie życzy?
Chciałem się tylko dowiedzieć się o zdrowiu, ekscelencji. Nie przyzwyczajenia? Każdemu to na początku trochę przyciasta, dobrodzieju. Generał Pierwojedow pragnąłby mieć zaszczyt zawarcia znajomości z ekscelencją i spodziewa się...
Nie znam takiego.
Ale z ekscelencją. Generał Pierwojedow Wasilij Wasiljewicz.
To pan jest generał Pierwojedow?
Nie, ekscelencjo. Ja jestem radca dworu. Tylko Libiziatnikow. Do usług. A generał Pierwojedow?
Bzdury, proszę mi dać spokój.
Dajże pan spokój. Wasilij Wasiliewiczu? Hej, ekscelencjo. Ja was wszystkich obserwuję już od 2 godzin. Leżę tu przecież 3 dni. Czy pan mnie sobie przypomina, Wasilij Wasiliewiczu? Klimiewicz jestem. Spotykaliśmy się u Wokołańskich, dokąd pana też nie wiadomo czemu puszczano.
Czyżby hrabia Piotr Pietrowicz? Czy to możliwe, że pan w tak młodym wieku? Jakże mi przykro.
Mnie też jest przykro. A zresztą wszystko mi jedno i chcę zewsząd wyciągnąć, co się tylko da. Ale nie żaden hrabia, lecz baron, zaledwie baron. Nędzne z nas baroniątka z jakichś lokajów właściwie. Nie wiem zresztą, jak do tego doszło, ale gwizdę na to. Jestem tylko łajdakiem z pseudowyższej sfery, którego uważają za uroczego łobuza. Ojciec mój drugorzędny generał, a matkę kiedyś przyjmowano w wyższych sferach. Co do mnie, to w zeszłym roku razem z Żydem Zyflem wyprodukowałem fałszywych papierków na sumę 50 000. Potem zrobiłem na niego donos, a całą gotówkę zebrała do Bordeaux Julka Carpentier de Lignon. Niech pan sobie wyobrazi, ekscelencjo, byłem już prawie zaręczony. Przewalewska nie ma jeszcze 16 lat, chodzi na pensję, daję jej w posagu 90 000. A w Dotie Ignatiewno, pamięta pani, jak to mnie pani uwiodła, gdy byłem jeszcze 14-letnim uczniakiem?
To tyło, budzie. No, przynajmniej mi ciebie Bóg zesłał, bo tu...
Niesłusznie pani swego sąsiada podejrzewała o niemiłą woń. Śmiałem się w kółak, przecież to ode mnie zanosi. Pochowano mnie nawet w zamkniętej trumnie.
Ach, obrzydliwie. Ale mimo wszystko cieszę się. Nie uwierzy mi pan, panie Piotrze. Do jakiego stopnia brakuje tutaj życia, humoru. Tak.
Właśnie mam zamiar wprowadzić tu coś nowego, oryginalnego. Ekscelencjo!
No?
Nie, nie pan, panie Pierwojedow, druga ekscelencja, panie Tarasiewicz, tajny radco. Odezwijże się pan tu Kliniewicz, który w czasie postu zawiózł pana do mademoiselle Fury. Słyszy mnie pan?
Tak, słyszę pana, panie Kliniewicz. Bardzo mi miło, może pan wierzyć.
Nic panu nie wierzę, zresztą gwizdzę na to. Ja pana, drogi staruszku, po prostu chcę ucałować, ale dzięki Bogu nie mogę. Czy wiecie państwo, co ten grand père zmajstrował? Zmarł 3 lub 4 dni temu i wyobraźcie sobie, okazało się, że zostawił ni mniej, ni więcej jak 400 000 niedoborów w kasie państwowej. To były pieniądze dla wdów i sierot. Nie wiem, dlaczego sam nimi gospodarował, także koniec końców przez prawie 8 lat nie było u niego kontroli. Wyobrażam sobie, jakie oni tam mają teraz miny i jak pomstują na niego. Prawda, że to rozkoszna myśl? Przez cały ostatni rok nie mogłem się nadziwić, skąd taki 70-letni staruch, podagryk i chiragryk ma jeszcze tyle sił do rozpusty. Ale teraz już wiem. To te wdowy i sieroty, już sama myśl o nich musiała go dobrze rozpalać. Dawno o tym wiedziałem, tylko ja jeden wiedziałem, mówiła mi pani Carpentier. No a jak się dowiedziałem, to zaraz w święta, była akurat Wielkanoc, nacisnąłem go po przyjacielsku, kładź się, bracie, 25 000 na stół, bo jak nie, to jutro będziesz miał kontrolę. I wiecie co, państwo? Miał zaledwie 13 000. Słowem, zdaje się, że umarł w samą porę. Grąper! Hej, Grąper, słyszy mnie pan?
Sir, panie Kliniewicz, całkowicie zgadzam się z panem, ale niepotrzebnie pan zapuszcza się w takie szczegóły. Tyle w życiu cierpień, udręczeń i tak mało satysfakcji. Zapragnąłem wreszcie odpocząć. Jak widzę i tutaj, będzie sobie można nieźle użyć.
Założę się, że on już zwietrzył Katisz Berestową.
Kogo? Kogo? Jaką Katisz?
Jaką Katisz? A oto na lewo, 5 kroków ode mnie, 10 od pana. Jest tu już 5 dzień i gdyby pan wiedział, Grandpère, co to za bestyjka. Z dobrego domu, dobrze ułożony przy tym monstrum. Prawdziwe monstrum. Nikomu jej tam nie pokazywałem, tylko ja jeden wiedziałem o nim. Katis, odezwij na się.
Blondyneczka? Ja już od dawna marzyłem o blondyneczce. 15-latce właśnie w takim otoczeniu.
Potwór!
No, dość tego. Widzę, że materiał tu pierwszorzędny. My tu natychmiast świetnie się urządzimy. Najważniejsze to, żeby spędzić wesoło resztę czasu. Ale jakiego czasu? Hej, panie urzędniku! Jak tam panu Lebiedziatnikow, czy jak? Sprzędzę się, tak do pana zwracano.
Lebiedziatnikow, radca dworu, Siemion Jeciewicz, do usług. Jest mi naprawdę bardzo miło.
Widzę na to, że jest panu miło, ale pan tu, zdaje się, jest najlepiej poinformowany. Już od wczoraj dziwię się, jak to jest, że my tutaj mówimy. Przecież myśmy umarli. a tymczasem rozmawiamy, a nawet jakby się poruszamy, a jednocześnie ani nie rozmawiamy, ani się nie poruszamy. Co to za sztuki magiczne?
Jeżeli pan sobie życzy, baronie, mógłby to panu lepiej wytłumaczyć Platon Mikołajewicz.
Jaki znowu Platon Mikołajewicz? Niech pan nie marudzi do rzeczy, człowieku.
Platon Mikołajewicz to nasz domorosły filozof, przyrodnik, magister. Wydał kilka książek filozoficznych, tu od 3 miesięcy i już całkiem zasypia. Teraz to już zupełnie nie da się go ruszyć. Raz na tydzień wywąka parę słów, zaledwie zupełnie od rzeczy.
Do rzeczy, do rzeczy.
Tłumaczy to wszystko w sposób najprostszy. Mianowicie, że tam na górze, kiedy żyliśmy jeszcze, mylnie uważaliśmy tamtejszą śmierć za śmierć. Ciało tu jeszcze jakby raz ożywa. Resztki życia koncentrują się, ale tylko w naszej świadomości. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, ale to jest tak, jakby życie trwało nadal siłą bezwładności. Wszystko skupia się, jego zdaniem, gdzieś w świadomości i tak trwa jeszcze 2-3 miesiące, niekiedy nawet pół roku. Jest tu na przykład taki jeden, co już prawie się rozłożył, ale jeszcze raz na jakieś 6 tygodni wymroczę jedno słówko, oczywiście bezsensowne, o jakimś boboku. Bobok, bobok. Tak powie, a więc z nim życie ciągle się klisie niedostrzegalną iskierką.
No a to, że ja na przykład nie mając powonienia, czuję tu odór.
To, no tu już nasz filozof zapuścił się w mgliste regiony. Właśnie co do powonienia zauważył, że odór tu jest, że tak powiem, moralny. Ponoć odór duszy, żeby zdążyła się opamiętać przez 2-3 miesiące. I że jest to, że się tak wyrażę, ostatnia łaska. Tylko wydaje mi się, baronie, że to wszystko to już mistyczne bredzenie. Całkiem zresztą zrozumiałeś jego sytuacji.
No, dość już tego. Jestem pewien, że i dalej to takie same bzdury. Najważniejsze, że mamy przed sobą 2-3 miesiące życia, a w końcu i tak czeka bobok. Proponuję więc wszystkim, żebyśmy spędzili te 2-3 miesiące jak najprzyjemniej, a w tym celu należy urządzić się na innych zasadach. Proszę Państwa, proponuję, żebyśmy się niczego nie krępowali.
Rozległo się naraz wiele głosów. I rzecz dziwna, były wśród nich nawet zupełnie nowe głosy. To jest głosy tych, co obudzili się w międzyczasie. Ze szczególną skwapliwością huknął swoją aprobatę całkiem już przytomny inżynier. Dziewczątko Kati zachichotało radośnie. Zresztą, posłuchaj.
Ach, jakże pragnę niczego się nie krępować.
Słyszycie Państwo, jeżeli już Awdotia Ignatiewna pragnie odrzucić wszelkie skrępowanie.
Ale nie, panie Piotr. Ja się tam krępowałam mimo wszystko, ale tu okropnie pragnę odrzucić wszelkie więzy.
O ile rozumiem, panie Kliniewicz, proponuje pan, żeby urządzić tutejsze, że się tak wyrażę, życie na nowych, tym razem rozsądnych zasadach.
Z tym poczekamy na Kudyjarowa, wczoraj go przywieźli. Jak się zbudzi, to wam wszystko wytłumaczy. To taka postać, kolosalna postać. Jutro chyba przytoczą tu jeszcze pewnego przyrodnika, pewnego oficera na pewno i o ile się nie mylę, za jakieś 3-4 dni pewnego felietonistę chyba razem z redaktorem. Zresztą do diabła z nimi. Rzecz w tym, że zbierze się nas spora gromadka i wszystko się jakoś ułoży. Ale tymczasem chcę tylko jednego, żeby nie kłamać. To najważniejsze. Żyć na ziemi i nie kłamać niepodobna, gdyż życie i kłamstwo to synonimy. No a tu... Dla zabawy nie będziemy kłamali. Co u diabła, jesteśmy w grobie czy nie? Będziemy wszyscy na głos opowiadać swoje historie bez żadnego skrępowania. Ja pierwszy zacznę. Wiecie Państwo, należę do ludzi zmysłowych. Tam na górze to wszystko było związane z parciałymi sznurkami. Precz ze sznurkami, spędźmy tych parę miesięcy w najbezwstydniejszej szczerości. Obnażmy się całkowicie.
Widzę,
że tu będzie wesoło. Ja nie chcę do Eka.
Och, jak ja bym sobie jeszcze pożył, jak ja bym sobie pożył.
Najważniejsze, że nikt nam tego nie może zabronić. I chociaż
pierwojedowi, jak widzę, złości się, to jednak nie dosięgnie mnie swoją ręką. Grąperce pan na mój pomysł.
Zgadzam się całkowicie. Największą przyjemnością, ale pod jednym warunkiem, żeby Katyś pierwsza powiedziała swoją biografię.
Protestuję? Protestuję jak najsilniej.
Ekscelencjo, ekscelencjo, przecież to nam nawet na rękę. Powinniśmy się zgodzić, no bo, wie pan, chodzi mi o tę małą... No i wreszcie te wszystkie różne sztuczki.
Zgoda na mało, ale...
Mam to wszystko na rękę, ekscelencjo. Jak Boga kocham na rękę. No choćby na próbę, no chociaż raz.
Nawet w grobie nie dają spokoju.
Po pierwsze, generale, pan w grobie gra z preferansa, a po drugie, my sobie gwizdzemy na pana.
Panie szanowny, proszę się nie zapominać.
Co? Ale z pan mi nie dosięgnie. Mogę z panem się droczyć stąd, jak z bolończykiem Julki. A poza tym, proszę państwa... Co z niego tutaj za generał? Tam był generałem, tutaj guzik.
Za pozwoleniem?
Tutaj
ja i tutaj.
Pan w trumnie i zostanie po panu 6 mosiężnych guzików.
Służyłem najjaśniejszemu panu. Mam szpadę.
Pańska szpada nadaje się tylko do siekania mysy, a poza tym nigdy jej pan nie dobywał.
Wszystko jedno, mój panie. Byłem częścią całości.
Różne bywają części.
Brawo!
To honor!
No! Prędzej! Ach, kiedy wreszcie zaczniemy być bezwstydni?
Ojej! Zaiste dusza moja pokutę odbywa.
I co?
Nic nie nadają na widzu. W momencie, gdy nagle tysnąłem, umilkło wszystko. Jak na cmentarzu. Umilkło jak ze. Czekałem może jeszcze 5 minut, ale nic. Cisza. Wnioskuję mimowoli, że jednak muszą mieć jakąś tajemnicę. Nieznaną śmiertelnikom, którą starannie przed nimi ukrywają. No, pomyślałem, kochani, ja was jeszcze odwiedzę. Z tymi słowami opuściłem cmentarz.
No, ale przecież...
To mi się w głowie nie idzie. Nigdy się na to nie zgodzę. Bobok nie robi na mnie żadnego wrażenia.
Więc to był ten...
Bobok? Odwiedzę jeszcze i inne kwatery. Posłucham wszędzie, czy nie tylko w jednym miejscu, żeby sobie jakieś pojęcie wyrobić. A do tamtych na pewno wrócę. Obiecali swoje biografie i różne kawały. Fuh, to diabła. Pójdę. Muszę pójść w Cisnionie Ardalionowiczu. To sprawa sumienia. Do gazety. Tam pewnego redaktora.
Było to słuchowisko studenckiego studia radiowego Egida według opowiadania Fiodora Dostojewskiego Bobok. Przekład Marii Leśniewskiej, opracowanie muzyczne Henryk Śrubas, realizacja techniczna Andrzej Ochodek, adaptacja i reżyseria Aleksander Bielenda. W słuchowisku udział wzięli Siemion Ardalionowicz, Andrzej Ochodek, Iwan Iwanowicz, Aleksander Bielenda, radca dworu Lebiezapnikow, Cezary Filipowski, generał Pierwojedow, Henryk Grzonka, sklepikarz Tomasz Miller, Awdotia Ignatiewna Donata Pojda, inżynier Tadeusz Seroka, młodzik Henryk Śrubasz, tajny radca Tarasiewicz Romuald Małczak-Milord, Kliniewicz Leszek Opała, Katisz Ewa Sokolica. Thank you.